Dobrze, kochani, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, bo mówimy o nabożeństwie, mówimy o służbie publicznej, mówimy o Kościele dzisiaj i to będzie dzisiaj dla nas tematem, słuchajcie, naszego nauczania, naszego kazania. Kościół, wspólnota, bo my dzisiaj mamy takie ciekawe zdarzenie akurat, żeście Karolino i Teofilu trafili i Kasiu, ty też, żeście trafili w dzisiejszą naszą taką uroczystość. Ale chcę przeczytać, słuchajcie, taki fajny fragment z pierwszego listu do Koryntian, tak? I już jesteśmy w kazaniu, bo czas ku temu też. Pierwszy list do Koryntian przeczytam z trzeciego rozdziału, wersety od 10 do 12. Jako takie rozpoczęcie naszego nabożeństwa i coś, co dzisiaj będzie nam takim wiodącym wersetem, który będziemy rozważać, tak? Apostoł Paweł pisze list do Koryntian i kiedy zobaczycie sobie, przewrócicie sobie kartkę bliżej, apostoł Paweł pisze list do Koryntian i pisze tak do nich, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, tak? I Paweł używa tam takiego słowa, eklezja. Eklezji, która jest zebrana w Koryncie. To słowo eklezja dzisiaj jest dla nas bardzo ważne. W języku greckim tu występuje słowo eklezja. Tak? I Paweł pisze do tej eklezji coś takiego. My dzisiaj to tłumaczymy jako kościół. Ta eklezja to jest grecki wyraz na oznaczenie naszego polskiego kościoła. I on mówi tak, pisze tak. Przeczytam wersety od 10 do 12. Do tego kościoła pisze tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament tej eklezji, tego kościoła. On założył fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie, Panie Boże, dziękuję. I dziękuję i proszę Ciebie, Duchu Święty, o Twoją mądrość i Twoje słowo dzisiaj, na dzisiejszy dzień, aby to Twoje słowo dzisiaj wypowiedziane do Twojego Kościoła mogło być tym, które Ty chcesz wypowiedzieć. Proszę Ciebie, byś dotykał naszych serc w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytaliśmy piękny fragment Słowa Bożego. Tak? Chcę powiedzieć jedną rzecz. Kościół jest założony na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Kropka. Amen i kropka, tak? I to nie jest żadne takie puste hasło, ale stwierdzenie Biblii, które jest od samego początku tam zawarte, że innego fundamentu nie ma. Ten fundament jest tylko jeden i po prostu nie ma innego, tak? Ja przepraszam, że zaczynam to kazanie od tak jednoznacznej tezy, ale to jest dla Mariusza i dla Agnieszki, że my sprzeciwiamy się takim uzurpacjom, które sugerują, że istnieje jakikolwiek inny fundament albo jakaś inna skała, jakaś inna opoka i coś innego, na czym jest zbudowany Kościół. Chcę powiedzieć, Kościół Jezusa Chrystusa jest zbudowany na Jezusie Chrystusie, koniec i kropka. Innego fundamentu nie ma. Nie ma jakiegoś, nie ma dwóch fundamentów, tak? Dlatego nie zgadzamy się ze stwierdzeniami na przykład, że Kościół jest zbudowany na jakiejś innej opoce albo jakiejś innej skale, na jakimś innym, czy na jakiejś innej Petra, no nie? Na przykład na papieżu albo na jakimś innym człowieku jest tylko jedna Petra. Tą Petra jest Jezus Chrystus. A każdy, kto na tej Petros, tam jest w języku greckim użyte, czyli kamyk, kamyczek, jakiś taki kamyczek drobny, który jest ustawiony, to ten kamyk jest ustawiony na tej Petra, na tej skale, a tą skałą jest jedynie Jezus Chrystus, tak? I nikt inny, tak? Fundamentem i skałą Kościoła jest Jezus Chrystus. I każdy, kto chce powiedzieć na przykład, że buduje swój kościół na fundamencie jakiegoś Piotra, na przykład apostoła, albo Pawła, albo Jana, jakiegoś papieża drugiego, albo Piotra pastora, albo nie wiem, Mariusza pastora, kościół zbudowany na przykład na Piotrze. chcę powiedzieć nie. Sprzeciwiamy się temu, żaden Kościół nie jest zbudowany na żadnym Piotrze, Mariuszu, jakimś czymś innym, nie. Jest, to byłoby dla nas najgorszą rzeczą, kiedy byśmy mogli budować nasze życie na jakimś człowieku śmiertelnym. Jak ja, jak ty, jak ktokolwiek inny. Nie. My Kościół budujemy na Bogu, chcemy powiedzieć, bo to jest jedyny fundament stabilny, który gwarantuje nam, że to się nie rozleci. Weź sobie zbuduj fundament na, albo swoje życie buduj na takim człowieku jak ja. Tak? Przyjdzie mi coś, odbije do głowy, ktoś mnie zdenerwuje, ktoś mnie wkurzy, a mnie jest tak łatwo, Teofil, zdenerwować jak ciebie. Wyobraź sobie i wyobraź sobie teraz, buduj Kościół na kimś takim, swoje życie buduj. Zaufaj mi, no nie? To się rozpadnie, to się rozleci. Nie, nie możesz mi zaufać. Mi jako pastorowi. Ja sobie podcinam w ten sposób korzenie i skrzydełka. Ale chcę, żebyśmy wiedzieli jedno. Ty buduj swoje życie na Jezusie Chrystusie. Bo jedynie On jest fundamentem, jedynie On jest głową tego Kościoła, chcę powiedzieć, i na tym jest budowany nasz Kościół. I dlatego ja powiedziałem do Mariusza, bo Mariusz tutaj za niedługo pewnie będzie mówił kazanie i chcę, żeby się Mariusz tego trzymał, ale on już to doskonale wie, razem z Agnieszką, wiedzą to doskonale, bo sobie o tych rzeczach rozmawiamy. Wiecie co, ja chcę powiedzieć tylko tak, po co to mówię tutaj dzisiaj, tak? Bo jest mały problem z naszą nazwą polską, jeśli chodzi o to słowo Kościół. Bo to słowo Kościół w języku polskim jest wadliwe. Jest strasznie wadliwe, tak jak słowo Kościół Zielonoświątkowy, a Kościół Zielonoświątkowy to już w ogóle jest taka nazwa wadliwa do potęgi. Tak dlaczego? Po pierwsze, słowo Kościół nie występuje w Biblii. A? Ciekawa rzecz, tak? Słowo Kościół nie występuje w Biblii, tak? Druga rzecz, to słowo Kościół w swoim znaczeniu, ono nie oddaje tego, czym wspólnota chrześcijańska jest. Tak naprawdę. Dlatego my, żeśmy, i Irek bardzo fajnie dzisiaj zaczął, powiedział, że nasz zbór. Zauważyliście. I że Irek dzisiaj użył słowo zbór. Tak? Dlatego słusznie Irek dzisiaj użył słowo zbór, bo ono jest lepsze. Ono znaczy bardziej idzie w kierunku zbór, zebranie. Zebranie tak, jakbyś wziął ziarno i razem zebrał do jednego kosza, tak? I to jest zbiór, bo to ta nazwa jest lepsza, Irku. I ty dzisiaj ją trawnie jakby użyłeś i ja jestem pewien, że nie zrobiłeś tego przypadkowo, tylko celowo. Celowo. Absolutnie tak, tak? Bo chcę powiedzieć, że nasza polska nazwa Kościół w języku polskim, dlaczego ona jest wadliwa, tak? Ponieważ ona wywodzi się z łaciny, a nie z greki. A Biblia jest pisana w Grece, oryginalnie, tak? A tam w języku greckim jest użyte słowo eklezja, od którym dzisiaj żeśmy zaczęli. Za chwilkę sobie powiemy, czym jest eklezja i zdefiniujemy to słowo eklezja. A to słowo Kościół, ono jest z łaciny i przyszło do nas przez Czechy, a więc u nas i w Czechach Kościół jest tak samo nazwany, Kościół, tak? Kościoł. A wywodzi się od słowa castellum, łacińskiego, tak? Castel, w języku angielskim to jest castle, czyli zamek. Agnieszka, pięknie, brawo. Zamek to oznacza, ale nie tylko zamek, to oznacza zamek warowny. Warowny zamek, twierdza, tak? To jest taka warowna twierdza, a ona ma to do siebie, że jest otoczona murem. Wiecie, tam są działa, tam są kraty, tam są warowne baszty, tam sobie normalnie nie wejdziesz. Wiesz, taka twierdza warowna, tak? I zamek ma to do siebie, że jest zamknięty na noc ogromną warowną bramą, tak? Przez cały czas tam są straże z obawy. Taki zamek, tam ludzie w środku żyją z obawy, że cały czas ktoś nieustannie chce ich napaść, tak? Napaść. I ci ludzie tam w środku są tacy pozamykani, odizolowani od reszty społeczeństwa, od innych ludzi z obawy, ze strachu, tak? I teraz ja się pytam, czy to jest Kościół? Czy to jest ten ekwiwalent? I czy o to chodzi w Kościele? Powiem nie, absolutnie, tym nie jest Kościół. Ale czy tak może wyglądać chrześcijaństwo w wielu miejscach? No oczywiście może tak wyglądać, tak? Ale my nie chcemy. Tak może nawet i wygląda nie jeden kościół, nie jedna wspólnota, która ma poczucie, że jest taką zamkniętą twierdzą, no nie, warowną. Ale my nie chcemy budować takiego kościoła tutaj w Dublinie. Tak? Dlatego też powiedziałem właśnie to kazanie, szczególnie Mariuszu, do ciebie. Krótko, słuchajcie, czym jest Kościół teraz? Tak? Czym jest Kościół? Tak? Chcę powiedzieć następnie, może to nie będzie dla teologów, Kościół jest rzeczywistością skomplikowaną. Strasznie skomplikowaną, ale to tak skomplikowaną rzeczywistością, że bardziej skomplikować się tego nie da. Już chcę powiedzieć. Jest tak bardzo skomplikowaną rzeczywistością, jak Bożenka, jak Kasia, jak Teofil, jak Karolina. Jest tak skomplikowaną rzeczywistością jak Irek, jak tutaj Debora, proszę. A nie, to jest już tak bardzo, czegoś skomplikowanego nie ma. Jak Agnieszka, jak Mariusz, jak Piotr, jak Maja, jak nasze dzieci, które są tutaj też, tak? Czy może być coś bardziej skomplikowanego, więc ja się ciebie zapytam, nie wiem. Ja powiem o sobie, chyba coś bardziej skomplikowanego ode mnie nie ma. Więc to jest jedna kwestia, tak? Ale druga sprawa, to już jest bardziej może dla teologów, tak? Prościej dla teologów. Kościół jest rzeczywistością też, poza tym, że skomplikowaną, tak zwaną teandryczną. Teandryczna, trudny wyraz, ale już tłumaczę, tak? Bo tutaj jesteśmy w kościele, tu się naucza i czegoś chcemy też nauczać. Teandryczna, czyli bosko-ludzka. Kościół jest rzeczywistością bosko-ludzką, ponieważ Kościół to nie tylko ludzie i Kościół to nie tylko sam Pan Bóg, to nie jakiś klub, to nie stowarzyszenie, to nie partia, do której się można zapisać. To nie jest Kościół. Kościół to taka rzeczywistość bosko-ludzka, czyli Bóg, który stoi pośrodku ludzi. Bóg, który jest wśród nas. On tutaj wśród nas działa, On nas tutaj zwołał, tak jak wiecie, zbiórka w wojsku, na baczność, apel i my wszyscy posłuszni temu głosowi Ducha Świętego rozpoznajemy, że to jest jedyne miejsce dla nas, bo Bóg nas zwołuje i my na baczność niedziela godzina 11:00 się tutaj stawiamy, dlatego, bo Bóg nas tutaj zwołuje, tak? I On jest tutaj pośrodku nas, to Bóg zwołuje swój Kościół, Kościół należy do Niego i Kościół jest tym, czym jest Kościół, więc zatem czym, co buduje Kościół? Bóg. Kościół jest tym, co buduje Bóg, co Bóg organizuje, tak? On jest architektem tego Kościoła, tak żeśmy sobie powiedzieli. On zakłada swój Kościół. A tobie nie wolno przy tym grzebać, chcę powiedzieć. Tobie nie wolno przy tym majstrować. I dlatego jest Słowo Boże, które nam mówi, jak Kościół ma wyglądać. Tak? I przed chwileczką żeśmy dlatego czytali, apostoł Paweł, który był współpracownikiem Boga, on wiedział doskonale, jak budować Kościół i zaczął od jednej rzeczy, od zakładania fundamentów. I dlatego powiedział w swoim słowie, a fundamentu nie może być innego, jak Jezus Chrystus. Tak? Więc my dzisiaj troszeczkę o tym Kościele i o budowaniu Kościoła, tak? W Biblii, poza tym jednym obrazem, jest bardzo wiele różnych obrazów Kościoła, tak? Na przykład budowla, dzisiaj ty, Irku, mówiłeś o oblubieńcu i o oblubienicy i o weselu baranka, tak? To jest też jeden z obrazów Kościoła, tak? Ale tym obrazem jest budowla, świątynia, dom duchowy, ta oblubienica, owczarnia, wspólnota. I ja kompletnie pomijam te nazwy, tylko dla może takich wytrwałych, tych obrazów w Biblii, w Nowym Testamencie jest ponad 100 na Kościół, na Eklezja, na tą wspólnotę, ponad 100 obrazów. I ta wielość obrazów pokazuje nam jedynie to, jak skomplikowaną rzeczywistością jest Kościół. Tak? Kościół jest wyrażany na wiele obrazów. Ja dzisiaj tylko wspomnę o takich trzech podstawowych, tak? I powiem o Kościele rozumianym jako rodzina, jako ta eklezja, o której żeśmy sobie wspomnieli, co obiecałem, że zdefiniuję, i jako budowla, tak? Te trzy obrazy dzisiaj, tak szybciutko, bo mamy mało czasu. Zacznę od Kościołu jako rodzina. Kościół jako rodzina i powiedzmy sobie, to ma taki wymiar bardziej taki globalny, tak? Bo jak przyglądniemy się na Kościół, możemy go rozumieć w takich dwóch płaszczyznach. Kościół w znaczeniu globalnym, czyli całościowy, na całym świecie, wszyscy chrześcijanie, gdziekolwiek się gromadzą, stanowią Kościół. I w znaczeniu lokalnym, czyli Kościół lokalnie umiejscowiony w danym mieście, na danej ulicy, konkretny Kościół, który ma swoją nazwę, stronę internetową i telefon do pastora. W znaczeniu lokalnym to jest Kościół, tak? I przyjrzyjmy się temu Kościołowi rozumianemu jako rodzina w Biblii. Jak sobie otworzysz Ewangelię Marka, 10 rozdział, przeczytam wersety od 28 do 30 i Jezus mówi tak do Piotra, tak? Na pytanie Piotra, bo począł Piotr, on jest fajny, no nie? On mi się zawsze podoba, bo Piotr ma zawsze dużo do powiedzenia. Właśnie. I począł Piotr mówić do niego, do Jezusa. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział. To mi szalenie w Jezusie się podoba. Tak? Że Jezus stoi, wchodzi w reakcję z ludźmi. Tak? On z nimi rozmawia. Jezus odpowiedział Piotrowi. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Tak? Jezus mówi tak. Nie ma takiego, kto by opuścił swoją rodzinę, wszystkich naokoło i poszedł za mną, a nie otrzymał daleko więcej domów, braci, sióstr, rodziny. Tak? Ojca nie, o ojcu nie mówi, tak? Bo ojca mamy jednego. Bóg jest naszym ojcem, tak? Ale już braci, sióstr mamy. Tak? Bardzo prosto to Jezus powiedział. Przyrównał Kościół do rodziny. Tak? I ten rodzinny wymiar Kościoła, chcę powiedzieć, jest obecny. Ja go czuję tutaj, u nas, wśród nas. Bo mówimy do siebie, bracie, siostro. Może my do siebie mówimy akurat po imieniu tutaj, tak? Ale traktujemy się jako bracia, siostry. Na przykład za tydzień, w tym tygodniu ja byłem w Polsce, poszliśmy do kościoła z Bożenką i tam było dużo moich braci, dużo moich sióstr, to byli ludzie, których ja kompletnie nie znam po imieniu. Pierwszy raz na oczy tych ludzi może nawet i często widuję, ale mogę do nich podejść i mogę im powiedzieć bracio, bracie, siostro i rzeczywiście jakby to czuję. Tam się tak czuję. Czasami w kościele nie czuję się jakby inaczej. W swojej własnej rodzinie. Czasami nie czuję się tak dobrze, jak czuję się w kościele. Bo z moją rodziną często siedzę przy jednym stole na przykład i nie mogę razem pomodlić się przy jedzeniu. Nie mamy tej wspólnoty, tak? Natomiast idę do kościoła i jest coś takiego, że czuję jednego ducha. I czuję się rzeczywiście, jakbym był w rodzinie, wśród braci i wśród sióstr. I ja sobie tego sam nie wymyśliłem. Ale o tym właśnie czytamy w Biblii i o tym mówi właśnie Jezus Chrystus, tak? Jezus Chrystus mówi prosto tak, wchodząc we wspólnotę ze mną, wchodzisz we wspólnotę z braćmi, wchodzisz do rodziny, do Bożej rodziny, wchodzisz do mojej rodziny, tak? I bo prawdziwa wspólnota, chcę powiedzieć, osadza się, opiera się na więzi rodzinnej. I to jest coś takiego, co my tutaj akurat w Dublinie mamy. Ja się tak przynajmniej czuję, tak? Czym jest więź rodzinna? Można się w związku z tym zapytać, tak? Czym jest rodzina dla ciebie, tak? Przede wszystkim, kiedy patrzymy na rodzinę, czyli jest ojciec i jest matka i pojawiają się dzieci, to pierwsza rzecz, którą zauważamy, że rodzina jest darem. To jest dar dla ciebie, tak? Szczególnie dar dla dzieci. Szczególnie dla dzieci, ponieważ one nic nie zrobiły, aby wejść do rodziny. Nie starały się ze swojej strony w żaden, chyba że są adoptowane, tak? A jednocześnie one wchodzą do tej rodziny, nic nie robiąc, za darmo, są darem dla rodziców często, a są otoczone miłością. I czy one są miłością, twoje dzieci są otoczone miłością, powiedz mi, dlatego że one sobie zasługują? Tym, że są na przykład grzeczne? Nie. Nie, ty je otaczasz miłością bezwarunkową, po prostu tylko dlatego, że są po prostu twoimi dziećmi, tylko dlatego otaczasz je miłością. I w ten sposób podobnie właśnie Kościół jest, gdzie my jesteśmy dziećmi, a mamy tego Ojca w niebie, Bóg, który otacza nas tą miłością bezwarunkową. Tak? Ty nie musisz być grzeczny, jakiś fajny, Jemu posłuszny, żeby On ciebie dalej kochał. I to jest łaska, Boża miłość. Tak? I to jest pierwsza cecha wspólnoty. Znaleźć się w rodzinie. I to jest pewien dar. Tak? Bo Kościół to dar. Jeśli ktoś odrzuca dar, to odrzuca darczyńcę, można powiedzieć. To odrzuca Boga, tak? Ale odrzucenie daru to odrzucenie Boga. Nie odrzucaj Kościoła, bo to jest dar dla ciebie. Może to jest dar dla ciebie dzisiaj dany. Tak rozumiemy Kościół, tak? To jest pierwszy ten wymiar Kościoła. Kościół jako rodzina, tak? A teraz drugi wymiar Kościoła, o którym pisze Biblia, Kościół jako eklezja, tak? Już żeśmy sobie wspomnieli, kiedy apostoł Paweł pisze do Kościoła w Koryncie, tam używa słowo eklezja, tak? Pisze do Rzymian, do Kościoła w Rzymie, używa słowo eklezja. Wszędzie, gdzie apostoł Paweł zwraca się do Kościoła, tam jest już użyte to słowo eklezja, tak? To słowo polskie jest niewłaściwe, bo ono się wiąże troszeczkę z czymś innym. Więc czym jest ta eklezja, o której pisze i wspomina apostoł Paweł, tak? Słowo eklezja, to będzie pewnie interesowało bardzo Deborę, chociaż ja już o tym kiedyś mówiłem, ona to zna na pamięć, jest przede wszystkim, to jest taki grecki termin dziwny, bo rodzaju żeńskiego. To jest ona, ona. W języku polskim Kościół to on, tak? A w języku greckim to jest ona, eklezja, a ona, tak? Kasia, Basia, to jest ona, tak? To znaczy, mówiąc o Kościele w języku polskim, nie mówimy ten Kościół, ale w języku greckim poprawnie mówimy ta, ona, tak? Dlaczego tak jest? No dlatego, bo oblubienica, dzisiaj Irek, ty powiedziałeś, to jest ona, Kościół to jest ona, oblubienica, a Jezus Chrystus jest nim, oblubieńcem, tak? Dlatego mówimy, Kościół to jest owczarnia. Owczarnia, a nie owczar. Tak? On to owczar, a owczarnia to jest ona. Tak? Przepraszam, tak prosto wytłumaczyłem. Tak? Żeby nie pomieszać rodzajów, bo w języku greckim ona, eklezja, jest rodzaju żeńskiego. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Dla mnie ma, tak? Bo to w końcu ona, panna, oblubienica. Tak? I to słowo eklezja, teraz definicja słowa eklezja, było w języku greckim takim pojęciem politycznym, bo apostoł Paweł jego sobie nie wymyślił, ale apostoł Paweł zaadoptował sobie słowo eklezja i rzeczywistość konkretną, którą to słowo oznaczało. Tak? A słowo eklezja to było prawomocne zgromadzenie ludowe albo zgromadzenie mężczyzn, inaczej. Tak? Czyli była jakaś wioska, albo było jakieś miasto i to miasto miało takie na placu, umawiali się obywatele tego miasta na to, że na przykład się schodzą, zgromadzają się, to takie zgromadzenie ludowe, coś jak święto 1 maja, nie, pomyłka, okej. I oni tam radzili o różnych rzeczach dotyczących się tego miasta. Czy wybudować studnię, nie? Albo czy kogoś powiesić, albo czy kogoś, no, dobra, czy coś wybudować w mieście, na przykład ratusz, czy wybudować, albo kto ma przewodniczyć tym miastem. To było to słowo zgromadzenie ludowe, tak? I teraz tak, ale to było też, ale to było w Grece, dzisiaj to nieaktualne. Tam było to zgromadzenie jeszcze dodatkowo mężczyzn, bo kobiety nie miały w Grecji praw wyborczych. Strasznie żałuję, że tego już dzisiaj nie mamy. I nie mogły uczestniczyć na przykład w wyborach. Wkurzam teraz kobiety, ale tylko po to, żeby je podnieść ciśnienie. Bo ten, jeszcze chwilkę będę mówił, tak? Dziwne teraz to jest, tak? Bo zgromadzenie mężczyzn, a rodzaju żeńskiego, chcę powiedzieć. Tak, a już nie będziemy tego tematu drążyć. Ale tak, jeszcze chcę powiedzieć tak, w tej eklezji nie mogli uczestniczyć wszyscy, którzy przebywali w tym mieście. Tak? Bo w tej eklezji mogli uczestniczyć tylko obywatele tego miasta. Nie mogli, mimo że jacyś obcy byli w tym mieście, nie mogli przyjść sobie na takie zgromadzenie, na przykład obcy albo niewolnicy nie mieli prawa wstępu do takiej eklezji i pochodzący z innych miast. Tylko ci, którzy się urodzili w tym mieście, byli obywatelami tego miasta i często mieli tutaj swoich rodziców, ojców, dziadków, pradziadków. Tylko ci mieli prawa miejskie, prawa i prawa wyborcze w tym mieście. I oni tworzyli tą eklezję. Tak? To jest bardzo ważna rzecz. To była taka, wiecie, polityczna struktura, społeczna struktura, konkretna struktura. I Grecy na to mówili eklezja. I kiedy mówił Grek eklezja, myślał o zorganizowanym systemie społecznym. I teraz apostoł Paweł patrzy na tą eklezję i mówi, to jest świetne słowo do wyrażenia tego, czym jest wspólnota chrześcijan. I go zapożyczył z języka greckiego i tak zaczął nazywać Kościół. Tak? Dlatego ja chcę powiedzieć, dlatego my dzisiaj bierzemy i Mariuszu i Agnieszko, dzisiaj wy będziecie włączeni w grono członków eklezji, w grono członków Kościoła. Bo właśnie tak mówi o tym to słowo i tak mówi i przedstawia tą sprawę Biblia. Jest pewien porządek, jest pewne zorganizowanie. I to jest to, jak ktoś by się mnie chciał pytać, pokaż mi to w Biblii, gdzie jest członkostwo. No ono jest właśnie tutaj. Ono wynika z tego, co oznacza słowo eklezja. Tak? I Paweł tutaj dokładnie używa tego słowa i używa go na przykład Łukasz w Dziejach Apostolskich, przepraszam, używa tego słowa, ja go zaraz wam pokażę. Zobaczcie sobie w 19 rozdziale i 39 wersecie. Tam jest taka sytuacja, kiedy Paweł jest w Efezie i tam oskarżyli Pawła pewni ludzie, kiedy pod wpływem zwiastowania Ewangelii Artemida Efeska utraciła swoich klientów. I tam powołali apostoła Pawła przed sąd w tym mieście, w Efezie, w Dziejach Apostolskich. Tam zwołali właśnie eklezję, zwołanie starszych i tam akurat na tej eklezji próbowali sądzić Pawła. Tak? I pisze tam tak, 38 werset przeczytam. Dzieje 19 rozdział, 38 i 39 werset. Tak? Tam się odbywa sąd i tam jest przewodnik, który przewodzi temu zebraniu, gdzie na tym rynku sądzą apostoła Pawła i ten przewodniczący tego zebrania mówi tak, jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu, to był cech rzemiosł, mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają, jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu i tu jest użyte słowo eklezja, o tu, w tym miejscu, prawomocne zgromadzenie i będzie to rozstrzygnięte na prawomocnym zgromadzeniu i dalej jest napisane, że i tutaj mamy, i to powiedziawszy rozwiązał zgromadzenie. Tutaj, tak? I tu jest użyte też słowo eklezja. Tak? I ono wynika z Biblii. To jest typowy termin grecki, który konkretnie coś oznacza. I apostoł Paweł bierze ten termin, wykorzystuje i nazywa to jest Kościół, eklezja. Tak? To jest prawomocne zgromadzenie. Utrwalmy sobie to. Prawomocne zgromadzenie. W związku z tym mam takie pytanie. Kto zwołuje Kościół jako eklezję? Bo ktoś musi to zwołać. Bóg. Bóg zwołuje eklezję. Czyje ono więc jest? Boże. Ono jest Boga. To jest Boże zgromadzenie, tak? Trzecie pytanie. I co z tego wynika? Co z tego wynika? Bardzo ważna sprawa. Mianowicie, że istnieje tutaj, w związku z tym, mimo że Bóg to zwołuje, istnieje tutaj konkretny porządek, Boży porządek, bo eklezja, którą zwołuje Bóg, to nie jakiś motłoch, to nie jakiś tłum, to nie jakieś takie coś, gdzie sobie wszyscy robią wszystko. Tak? Tylko Bóg to powołuje i tu jest pewien porządek, bo to jest prawomocne zgromadzenie. Jest pewien porządek, tak? Wiemy, że są takie zgromadzenia o charakterze państwowym, na przykład Sejm albo sądy tak działają. Jest tam pewien porządek. W takim zgromadzeniu są na przykład pewni ludzie, którzy odpowiadają za to, żeby zorganizować to, a inni ludzie odpowiadają, żeby zorganizować tamto na przykład, tak? Ktoś odpowiada za wojsko, ktoś odpowiada za służby publiczne, ktoś inny za służbę zdrowia, ktoś za wywóz śmieci, ktoś za system emerytalny, chociaż za ten akurat nie wiem, czy ktoś odpowiada. To wszystko wymaga zorganizowania. Tak jest w państwie, tak? To ma wszystko struktury, tak? Nie jest to jakimś tłumem, jakimś motłochem, jakimś, że się ludzie, wiesz, jakoś skrzyknęli i tam sobie każdy sobie może robić wszystko. Chociaż jak patrzę na rząd polski, to mi się wydaje, że to jest jednak taki tłum i taki motłoch. Tam nie jest to dobrze zorganizowane. Ale w tym sensie, rozumiecie, eklezja, tak? Nie każdy i nie wszystko może w takim zgromadzeniu eklezja. Tak? O takim charakterze, tak? Więc kiedy mówimy Kościół lub eklezja, to mamy na myśli lud, naród Boży, ale ten naród to nie jest motłoch, ale zorganizowana społeczność. Ktoś w tym narodzie jest członkiem, a ktoś jest tylko, nie wiem, przyjechał sobie do tego miasta i sobie handluje, tak? Wykupił sobie straganik, stolik, przyjechał, posprzedaje, a jutro wyjedzie. Tak? Ale to nie jest obywatel tego miasta. Tak? Jak przyglądamy się na Stary Testament, to też to widzimy. Słuchajcie, tak? Popatrzcie, jak popatrzymy na lud Boży, jak on jest zorganizowany przecież. To nie jest jakiś motłoch, który idzie przez tą pustynię. Tak? Na czele stoi jakiś ktoś, Mojżesz. Stoi na czele, jako przywódca. Stoi Mojżesz. On ma swoich pomocników. Tak? Ale są jacyś żołnierze powołani do tego, żeby walczyli, tak? Ale są jacyś kapłani, którzy nie walczą, ale modlą się. Są jacyś starsi, jacyś prorocy, są jakieś funkcje, jakieś urzędy w takiej eklezji. To nie idzie przez tą pustynię jakiś motłoch, tłum, który sobie może robić wszystko, ale to jest naród. Naród, który jest zorganizowany. Bo naród, lud wymaga zorganizowania. I tak samo Kościół, chcę powiedzieć, tak? I czy, jeśli mówimy Kościół, o tutaj na przykład naszej wspólnocie, teraz mówię, dublińska wspólnota, tak? Naszej wspólnocie w Dublinie, to czy może ktoś sobie wyobrazić na przykład coś takiego, że tutaj, w tym kościele naszym, wszyscy robią wszystko sobie? Każdy sobie robi co chce? Zaskoczę was. Ktoś sobie może tak pomyśleć. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy tak sobie wyobrażają Kościół, że tak on to sobie wygląda, wiecie, każdy może wyjść za kazalnicę, powiedzieć kazanie, każdy sobie może wyjść, powiedzieć co sobie chce, każdy sobie może wyjść na środek, pośpiewać, zaśpiewać, chociaż nie umie śpiewać, każdy sobie może w każdej chwili wstać i powiedzieć co sobie chce. Są ludzie, którzy tak sobie wyobrażają Kościół, niestety, chcę wam powiedzieć, ale u nas tak to nie wygląda, tak? I to jest drugi wymiar, trzeci wymiar, tak szybciutko już tylko. Trzeci obraz Kościoła, jaki przedstawia Biblia, to budowla. Słuchajcie, budowla. Jest wśród nas jakiś budowlaniec? Jakiś ktoś? Ty, Teofil, nie byłeś nigdy budowlańcem. Okej, dobra. Mariusz też nie był budowlańcem. Ty byłeś budowlańcem. Okej, w Polsce byłeś budowlańcem. Dobra, to dla tych wszystkich, którzy nie są budowlańcami, ja skrócę. Wyobraź sobie, że trzeba zbudować dom, na przykład Teofilowi, tak? Wali się chałupa, on, zapraszam wszystkich, on musi wybudować dom, dostał po prostu w spadku, nie wiem, od pastora, dostał w spadku kawałek ziemi i proszę bardzo, słuchaj, Teofil, tu obok mnie, obok mojego domu na ogródku mam kawał ziemi, jest tyle miejsca, chłopie, możesz się wybudować, tak? I teraz Teofil zaprasza do tego budowania wszystkich. Słuchajcie, chodźcie, kto chce, niech przyjdzie, bardzo proszę, niech przyjdzie i niech mi tu buduje, no nie? Tak, przychodzi piekarz, tak, przychodzi drukarz, informatyk, księgowy, grafik komputerowy. Proszę bardzo, przyjdźcie wszyscy, kto chce, niech przyjdzie i buduje. A dlaczego tak nie będziemy budować domu dla Teofila? Dlaczego? Bo nie każdy może budować. Słuchajcie, nie każdy może budować, nie może budować piekarz, druk, znaczy nie, owszem, może, Może, jeśli... Tylko co... Co? Kierownika budowy? A po co majster mnie? Niech każdy buduje mnie. A dlaczego nie? Bo przy budowaniu potrzebna jest wiedza. Debora, ty dobrze idziesz, w dobrym kierunku, jest dobra wiedza, tak? Musi być jakiś kierownik budowy, musi być jakiś majster, muszą być budowlańcy, którzy znają się na tym, jak osadzić okno w, nie wiem, czy w otworze okiennym. Przepraszam, kierowniku, ja nie jestem budowlańcem, nie znam się na tym, dlatego nie buduję, tak? Ja potrzebna jest wiedza, wiesz, Teofil, aby w końcu, kiedy się tam wprowadzisz, na przykład, nie wiem, ze swoją żoną, wy się tam wprowadzicie, żeby się wam to wszystko w pewnym momencie na głowę nie zawaliło, no nie? Wiesz, puść tam piekarza, żeby ci, nie wiem, no nie? Albo jakiś wypadek się nie stał komuś podczas budowy. Są potrzebne przepisy BHP, tak? Dlatego powiem tak, przy budowaniu kościoła potrzebny jest fachowiec, tak jak przy budowaniu domu. Bo apostoł Paweł bierze i przyrównuje kościół do budowli. Powie, a z kościołem to jest tak jak z budową, tak? Tu jest potrzebny fachowiec, tak? Przy budowaniu twojego domu potrzebny jest fachowiec. Wziąłbyś najlepszego, jeśli byłby taki w okolicy i miałby czas, żeby budować, tak? I kochani, to samo jest potrzebne przy budowaniu kościoła. Też potrzebny jest fachowiec przy budowaniu kościoła. Żeby to się nam na głowę za chwilę nie zawaliło. I chcę wam powiedzieć, wy takiego macie. Paweł mówi tak, pamiętacie tekst, w którym zaczęliśmy dzisiaj nasze nabożeństwo? Paweł mówi tak, według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, to jest ten obraz, założyłem fundament. Ja założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy niechaj zaś baczy, jak na nim buduje, tak? Bo możesz budować ze słoma, siana, słomy, z czegokolwiek możesz budować, tak? Paweł mówi, jako dobry architekt, architekt jest doskonały, tak? Jest nim Bóg, architekt jest doskonały, tak? A ja wznoszę to, co mi, te plany, które mi dał architekt, ja wznoszę, tak? I Paweł tu mówi, on nie mówi o Bogu, że to Bóg buduje, tylko Paweł mówi o sobie, ale mówi o sobie, ja buduję. Tak? Ja założyłem fundament. Jest architekt doskonały, ale ja zakładam fundament. Tak? I Paweł nie mówi o wszystkich, że wszyscy zakładają fundamenty, ale mówi o sobie. Ja założyłem fundament. Zauważcie, co Paweł mówi. Nie każdy może budować. Jak ludzie nie wiedzą, jak budować kościół, nie mogą tego budować, bo nie wiadomo, co wybudują w końcu końców. Tak? I pisze tak dalej. Niektórzy oczywiście też niby budują, tak? Najlepiej jest budować ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, tak? Ale są tacy, którzy coś tam też budują ze słomy, siana, z papieru i też niby coś budują, tak? Ale co? Co wybudują z byle czego? Z byle czego budują i okazuje się potem, że byle co budują, tak? I potem się po prostu wam, Teofil i Katarzyno, na głowy to, Karolino, przepraszam, Karolina, na głowę zawali, no nie? Przyjdzie taki dzień i nagle pff, bach, obudzicie się pod po prostu sercu gruzu, tak? Tutaj musisz zwrócić uwagę, w jaki sposób budujesz, tak? W jaki sposób budujesz, bo tak, Paweł założył fundament, a ty na tym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, budujesz. Musisz zwrócić uwagę teraz, jakich materiałów używasz, że budujesz. Czy to ma wartość, tak? Bo przyjdzie dzień, który to kiedyś wszystko wypróbuje. I czy to się ostoi w twoim życiu, tak? Czy się naprawdę angażujesz w to budowanie? Czy wkładasz tutaj wszystkie swoje siły, tak? Czy, wiesz, czy tylko budujesz na przykład byle co ci podeślą, byle co włożysz? Byle czasu poświęcisz? Czy poświęcasz czas na czytanie Pisma Świętego? Czy poświęcasz czas na modlitwę? Ile czasu poświęcasz na budowanie, tak? Jeżeli byle ile, byle jak, to powiem ci byle co. Będziesz miał. I to masz zagwarantowane. Ta taka, wiesz, prowizoreczka po prostu ci tylko po prostu wyjdzie. Tylko taka prowizoreczka, tak? I to jest to słowo, którym ja chciałbym dzisiaj zakończyć. Na koniec tylko tak powiem. Ja bardzo kocham ten Kościół i bardzo mi zależy na jego rozwoju. I chciałbym w związku z tym też bardzo, bardzo zachęcać nas do takiej dbałości o ten Kościół. O tego, żeby nie spać. Nie spać, nie spać. Ale żebyśmy nawzajem budowali wzajemne relacje. I w związku z tym, że mi tak bardzo zależy, ja powiem tylko na koniec jedną rzecz. Że to nie jest łatwe. Tak? Budowanie relacji w Kościele, tak jak w rodzinie, kosztuje. Nie jest łatwo, bo jest łatwo nas wkurzyć, niestety, nawzajem się wkurzamy, tak niestety jest. Kto jeszcze na przykład ze mną nie zadarł, to jeszcze nie wie, jak to jest. A jak ktoś ze mną już zadarł i sieśmy się starli, to już wie, jak to jest. Ze mną można się zetrzeć, bo ja Teofil mam po prostu, jestem tak samo delikatny jak ty, Karolina, naprawdę. To jest po prostu, to jest ze mną, to jest masakra, a o tym jedynie wie Bożenka. Po prostu my tacy jesteśmy, facet. Tylko po nim tak widać, że on taki, wiesz, duży jest, ale to jest wrażliwy człowiek, bardzo wrażliwy. I my tacy wszyscy jesteśmy, ja chcę powiedzieć, Mariusz, ty taki jesteś, tak? Piotrze, ty taki jesteś. To dla żon, nie tylko żon. My tacy faceci jesteśmy, tak? Przyjedzie Łukasz. Normalnie będziesz musiała go opatrywać po prostu, bo on tam się biedak w tej Polsce nieźle namęczył, no nie? Tak. I to jest tylko dla nas takie wyzwanie, taka zachęta, tak? Żebyśmy tak patrzyli na Kościół, tak? Że Kościół to jest rodzina, po pierwsze. Są tutaj rodzinne relacje, ale nie tylko. Kościół to jest eklezja, jest więc zorganizowany. Potrzebne jest w związku z tym członkostwo. To, co za chwileczkę będziemy mieli. Będziemy się modlić o Mariusza, o Agnieszkę i wejdą w struktury naszego Kościoła, bo Kościół to nie jest jakiś tłum i motłoch niezorganizowany, tylko tutaj potrzebne jest zorganizowanie, tak? I trzecia rzecz, Kościół to jest budowla. Trzeba umieć i wiedzieć, z czego ja buduję. A na to jest potrzebny czas i potrzebny jest wysiłek. Samo niestety się nie wybuduje. Niestety, chociaż nie wiem, jak byś, Teofil, chodził z konewką po tym jakby moim ogródku, który ci dałem. Jeśli tam będziesz podlewał, Kościół ci sam, dom ci sam nie wybuduje tam. Muszą być budowni. Musi być ekipa budowlana. I to jest to dla nas. Takie trzy obrazy najważniejsze. A na koniec, kochani, pozwólcie, że się pomodlę i przystąpimy do tego naszego jakby elementu, którym będzie przyłączenie Mariusza i Agnieszki jakby w struktury naszego Kościoła, tak? Panie Boże, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo, które Ty dałeś dzisiaj dla nas, dla Twojego Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twój Kościół. Panie drogi Jezu Chryste, ja Ci dziękuję za to, że Ty sam jesteś fundamentem dla nas. I my nie budujemy na jakimś pastorze, takim czy innym, ale budujemy na Tobie, drogi Jezu Chryste. Budujemy na świętym, prawdziwym Bogu, bo jedynie ten fundament jest taki, który się ostoi. I mamy najlepszy fundament z możliwych fundamentów. I Panie Boże, ja proszę Ciebie, byś mógł dać nam też te oczy zrozumienia, byśmy mogli na tym drogocennym fundamencie, którym Ty jesteś sam, byśmy mogli budować też tymi najcenniejszymi rzeczami, które my mamy w naszym życiu. I strzeż nas od tego, żebyśmy robili jakąś podróbkę, ale byśmy budowali z najlepszych rzeczy, bo wtedy będziemy mieli tę pewność, że wybudujemy to, co najlepsze. Halleluja. Ale do tego potrzebne jest poświęcenie. Do tego potrzebny jest wysiłek. I to czasami boli. I daj nam takie właśnie oczy zrozumienia tych wszystkich rzeczy w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.